powracamy do tematów związanych ze Smoleńskim, z katastrofą w Smoleńsku. No i do akt sądowych, które ujrzały światło dzienne, których żeśmy mówili też po części w czasie rozmowy, tutaj rozmów niedokończonych z panem posłem Antonim Macierewiczem. Otóż te akta przynoszą bardzo wiele cennych informacji, informacji, które no, sugerują, że możemy powiedzieć no, wielkie nadużycia i kłamstwa wokół Smoleńska, wokół przygotowania wizyty, potem wizyty, katastrofy i tym, co działo się po katastrofie. Były konkretne tam zawarte no, właśnie daty i dane i rozmowy, czyli zeznania świadków. Mamy teraz połączenie z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Badania Katastrofy Smoleńskiej. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Witam gorąco. No, pan poseł również był przez wiele lat prokuratorem, więc zna pan poseł jako prokurator wagę zeznań, wagę akt, które teraz właśnie wskazują nam i ukazują bardzo nieciekawą rzeczywistość wokół właśnie tragedii w Smoleńsku.
Problem fałszywych zeznań. Niestety takie fałszywe zeznania zdarzają się dość często w procesach, jakie mają miejsce na terenie Polski. Chciałbym podkreślić, że przystępując do przesłuchania świadka, przesłuchujący ma obowiązek każdego jednego świadka uprzedzić o wadze jego słów, o znaczeniu tych słów dla dalszego postępowania, w tym wypadku karnego. W szczególności uprzedza się świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Formuła brzmi, kto zataja prawdę lub zeznaje nieprawdę, podlega odpowiedzialności karnej do lat 3. Przesłuchujący ma nie tylko obowiązek pouczyć o tym świadka, ale ma również obowiązek wpisać do protokołu, że dokonał takiego pouczenia. Jestem głęboko zatem przekonany, że w taki też sposób został pouczony pan premier podczas przesłuchania. Mało tego, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. Mianowicie, jeżeli świadek zeznaje odmiennie, niż wynika to z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, w tym wypadku przygotowawczego, prokurator jest zobowiązany dokonać konfrontacji świadka z tymiż dokumentami. W szczególności odbywa się to w takiej formie, że wobec faktu, że świadek zeznaje odmiennie, względnie w tym miejscu świadkowi okazano dokument taki to a taki i po czym świadek zeznaje. A zatem, jeżeli prokurator postępował zgodnie ze sztuką prokuratorską, tak winien postąpić w przypadku zeznań pana premiera. W sytuacji, kiedy premier zeznaje niezgodnie z prawdą, czy też zasłania się niepamięcią pewnych rzeczy, przesłuchujący winien okazać osobne dokumenty, bo okazanie tych dokumentów, każdego z osobna, mogłoby pozwolić na przypomnienie pewnych faktów, do których świadek winien się odnieść, wręcz zobligować do tego, żeby świadek ustosunkował się do treści przedstawionych dokumentów. Nie wiem, czy takiego zabiegu prokurator dokonał, czy też nie, bo nie miałem wglądu w akta. Natomiast poza wszelkim sporem jest, że to, o czym mówi premier, krańcowo różni się w istotnych momentach z dokumentami, jakie zostały zgromadzone w toku postępowania. Tu chodzi o dokumenty urzędowe, które były w posiadaniu kancelarii premiera. Również nie zauważyłem, ażeby przesłuchujący dokonywali konfrontacji premiera z innymi świadkami, którzy na temat istotnych okoliczności dotyczących rozdzielenia wizyt zeznawali odmiennie, ażeby prokurator dokonał konfrontacji dwóch świadków, w tym wypadku premiera i innego świadka z jego kancelarii, który odmiennie w tej sprawie zeznaje. A zatem nie wiem, czy dopełniono wszystkich wymogów natury proceduralnej. Fakt jest faktem, że premier zeznaje inaczej niż wynika to z dokumentów. Trudno też uwierzyć w to, że świadek może nie pamiętać pewnych szczegółów. Oczywiście to jest zupełnie zrozumiałe, że nie wszystko się pamięta. To jestem w stanie zrozumieć, ale są przecież takie okoliczności o charakterze bardzo istotnym, które wyrywają się w pamięci i pozostają w niej na długi, długi okres czasu. Ale to też pokazuje, że gdy chodzi o pana prezydenta, gdy chodzi o katastrofę smoleńską, to wszystkim bardzo wygodnie i łatwo przychodzi powiedzieć: nie pamiętam, nie wiem, jest to ucieczka od ujawnienia pewnych okoliczności, a przepis penalizuje również nie tylko składanie nieprawdziwych zeznań, ale i również zatajanie prawdy.
No właśnie, panie pośle, jedna z gazet prawicowych, tak można powiedzieć, no tutaj wyróżnia cztery takie no kłamstwa, nieścisłości, które bardzo tutaj teraz łatwo jest wyłowić. Otóż chodzi pierwsze o rozdzielenie wizyt. Co innego się wtedy mówiło, co innego teraz wychodzi. Również sprawa wyboru podstawy prawnej. Tu też chodzi właśnie o panią Jadwigę Czarnołęską-Gosiewską, która domagała się od Donalda Tuska informacji, kto i w jakim trybie zdecydował o sposobie badania katastrofy smoleńskiej. Trzecia rzecz to również wbrew faktom bronienie raportu komisji Millera i różne opinie premiera i rzecznika na temat spowalniania kolumny samochodów, kiedy pan Jarosław Kaczyński przybył do Smoleńska.
No rzeczywiście, te okoliczności są bardzo niewygodne dla premiera, ale wiele z tych pytań, niektóre z tych pytań, bo to pamiętam, stawiałem również podczas posiedzenia plenarnego Senatu, na którym obecny był pan minister Miller. Między innymi zwracałem się do pana ministra Millera, skoro on zajmował się wyjaśnianiem okoliczności, jego komisja zajmowała się wyjaśnianiem okoliczności i przyczyn katastrofy smoleńskiej. Pytałem go, na jakiej podstawie zdecydowano o takiej podstawie prawnej, że zastosowanie będzie miała konwencja chicagowska. W szczególności też chciałem, ażeby okazał stosowny dokument, bo nie wyobrażam sobie tego, ażeby na tą okoliczność nie został sądzony w kancelarii premiera stosowny dokument. Ja nie oczekuję od premiera, żeby był wybitnym prawnikiem, żeby się znał, żeby wiedział, ale od tego ma sztab urzędników, którzy w takich sytuacjach, ma sztab prawników, którzy mu powinni przygotować stanowisko prawne w tejże materii. I też było to dla mnie zupełnie zrozumiałe, że takie stanowisko powinno być przygotowane przez pracowników, przez prawników kancelarii premiera. I wręcz zwracałem się o to, żeby się dowiedzieć, kto i kiedy przygotował stanowisko prawne w tej sprawie. Nigdy na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi, bo okazuje się, że zręcznie jest, wygodnie jest uciekać od odpowiedzi na niektóre pytania, a gdy trzeba się odnieść do pewnych kwestii, to dobrze zasłaniać się niepamięcią lub też mówić nieprawdę. To jest formuła, jak się okazuje, w przypadku badania katastrofy smoleńskiej dość często pojawiająca się.
No właśnie, także te akta już są do dyspozycji, że tak powiem, tych, którzy mogą je badać, czytać, przede wszystkim dziennikarzy. O tym mówił pan poseł Antoni Macierewicz. No ale zanim dojdziemy do całej prawdy na temat katastrofy, co spowodowało upadek czy rozbicie, wybuch, prawda, samolotu Tu-154, no to widzimy, jakże nieciekawa była sceneria jednak przygotowania tej wizyty. Jak tutaj do końca starano się robić, strona rosyjska naciskała na stronę polską, tak można to wnioskować, żeby jednak nie doszło do wizyty prezydenta państwa polskiego do Katynia, prawda, do Smoleńska.
Tak.
Do ostatnich momentów dopiero pan prezydent kancelaria się zorientowała, no i zaczęła robić swoje tutaj kroki, swoje poczynania w tym względzie.
Ale gdy zadawaliśmy pytania, osobiście zadawałem pytania panu ministrowi Millerowi w Senacie, jakie działania w Polsce zostały podjęte przez służby podległe ministrowi Millerowi w celu zorganizowania bezpiecznej wizyty prezydenta. W związku z tym pan minister Miller odpowiadał w ten sposób, że no, strona polska nie czuła się zobowiązana do wykonywania jakichkolwiek czynności na terenie Rosji, dlatego że całą ochronę pana prezydenta, całą ochroną zdeklarowała się zająć strona rosyjska. A dziś, bo wtedy tak wygodnie powiedzieć, po to, żeby nie szukać po stronie polskiej osób winnych, które nie przygotowały należytego zabezpieczenia tej wizyty. W szczególności chodziło tutaj o funkcjonariuszy BOR-u, którzy nie podjęli działań, nie byli na miejscu wcześniej, nie oglądnęli lotniska, nie dokonali rekonesansu, nie wysłali tam pirotechników, którzy sprawdzą stan lotniska, nie oczekiwali funkcjonariuszy BOR-u na płycie lotniska. Gdy tymi pytaniami zarzucaliśmy pana ministra Millera, ja osobiście takie pytania stawiałem, wtedy dostałem odpowiedź. No tak, myśmy tego nie robili, dlatego że strona rosyjska zadeklarowała, że oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wizyty. Dziś wiemy z dokumentów, które znajdują się w aktach, że Rosjanie wręcz stronie polskiej oświadczyli. Nie będziemy wykonywać w tej sprawie żadnych czynności. Traktujemy przylot prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako jego prywatny wyjazd i w związku z tym nie podejmujemy żadnych czynności. I rząd polski o tym wiedział, że Rosjanie nie wykonują żadnych czynności. Nie tylko, że sam ze swej strony nie podjął żadnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi, to jeszcze ten fakt zataił przed kancelarią prezydenta. Gdyby prezydent wiedział i jego otoczenie, że tak wyglądają sprawy, to być może, że inaczej by wyglądała wizyta prezydenta w Katyniu.
Tak, zważywszy na to, że panie pośle, w 2007 roku, także w kwietniu, potrafiono nawet zaingerować w ten sposób, że przedłużono pas startowy lotniska, w jakiś sposób były zabezpieczone limuzyny, wszystko wcześniej, retrospekcja, prawda, służb naszych BOR-u, więc dało się. Ten sam BOR przecież w ciągu, nie wiem, dwóch, prawda, trzech lat aż tak strasznie nie zubożał, że brakło środków, brakło też tutaj jakichś pomysłów, tylko po prostu chodziło o konkretny rozkaz, o konkretne naciśnięcie, prawda, tutaj funkcjonariuszy, żeby tego dokonali.
Oczywiście, że tak, jestem o tym głęboko przekonany. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że funkcjonariusze BOR-u to przecież jest służba, która jest przystosowana do wykonywania tego rodzaju czynności. Im nie trzeba mówić, co mają zrobić. To przecież nie jest pierwsza delegacja zagraniczna prezydenta. Oni doskonale wiedzą, jakie czynności powinni podjąć. I aż mi się osobiście nie chce wierzyć, żeby szef takiej służby z własnej woli zaniedbał aż tak dalece te wszystkie sprawy. Podejrzewam, nie mam takiej wiedzy, ale nie mogę wykluczyć tego, że poszedł sygnał w kierunku służb, że nie muszą się tym wszystkim zajmować. Tego nie wiem, nie mam takiej wiedzy, ale z drugiej strony nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo prezydenta, wiedząc o jego delegacji zagranicznej, nie podejmują żadnych działań. To się wręcz w głowie nie mieści. No ale później, żeby być może zatkać co niektórym usta, szybciutko szefa takiej instytucji, jaką jest Biuro Ochrony Rządu, mianuje się generałem, no niech pamięta, komu zawdzięcza te szlify generalskie i niech milczy, niech w tej sprawie nic nie mówi, bo jak trzeba będzie, to weźmiemy go w ochronę. Ja nie wiem i stąd pewnie jest taka sytuacja, że oto pociąga się do odpowiedzialności. Na razie zobaczymy, jaki będzie finał tego zastępcę szefa BOR-u. No, jak można wyczytać, czy aby czasami nie jest to kozioł ofiarny. No bo rzeczywiście wobec tak rozległych zaniedbań trudno było nie wskazać człowieka odpowiedzialnego za to, co się stało. No w związku z tym wskazano zastępcę szefa, ale zobaczymy, jaki będzie dalsza kolej wydarzeń
tak.
W tym zakresie.
No, wiadomo, że to są oficerowie, więc ludzie honoru. Oni nie będą, jeszcze mają też obowiązek tutaj pewnych tajemnic, prawda, zachować i działają też na rozkaz, więc nie spodziewajmy się, że będziemy słyszeć różne tutaj opinie, takie wolne wypowiadane przez tych ludzi, bo jednak no, ta służba ma pewne wymogi. Natomiast jak mówimy, dowództwo jest zawsze tutaj najważniejsze, bo ono decyduje, ono wskazuje, ono też tutaj łączy się, prawda, jeśli chodzi o swojego ministra, któremu te służby podlegają. Więc panie pośle, tak jeszcze konkludując, widać, że bardzo ważna jest i była praca tej sejmowej komisji, zespołu parlamentarnego, prawda, do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, badania przyczyn, bowiem na początku tak mówiono, no a po co ta komisja, po co kolejne ciało, przecież tutaj są odpowiednie regulacje, to wszystko będzie zbadane, wytłumaczone. Byli tacy, którzy bardzo to niechętnie ten projekt oceniali, a jednak czas pokazał, czas tutaj umocnił przydatność i potrzebę tego ciała.
Poza wszelkim sporem, zresztą wtedy, kiedy dziennikarze pytali mnie, jaki to jest sens, żeby powoływać taki zespół, który nie ma uprawnień władczych. Odpowiadałem wtedy krótko, bo w tamtym czasie istniało około 60 innych zespołów parlamentarnych. Dlaczego państwo nie pytacie, jaki jest sens istnienia innych zespołów parlamentarnych, skoro też nie mają uprawnień władczych? Życie pokazało, że praca zespołu parlamentarnego przyniosła określone efekty. Po pierwsze, zespół monitorował na bieżąco to, co robią odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy instytucje państwowe, a właściwie monitorował to, jakich zaniedbań się dopuszczają. Również współpracując z tymi instytucjami, powiem jednostronnie, bo współpraca polegała na tym, że to właśnie zespół parlamentarny udostępniał zgromadzone przez siebie materiały organom ścigania, jak też i również wskazywał na potrzebę wyjaśnienia określonych wątków, wskazywał problemy i oczekiwał ich wyjaśnienia. I myślę, że też ta świadomość, że zespół parlamentarny, na ile jest to możliwe, patrzy na ręce organom ścigania, dlatego też mamy teraz takie ustalenia prokuratury, jakie mamy. Trzeba podkreślić, że jeżeli można zwrócić uwagę na jakieś pozytywne aspekty, to, że w ustaleniach faktycznych opisanych w postanowieniu o umorzeniu postępowania przygotowawczego zamieszczono szereg istotnych dla sprawy okoliczności. To, że te fakty opisane w postanowieniu nie znalazły adekwatnej konkluzji, bo przecież w kontekście tych faktów, tych ustaleń, które są opisane przez prokuratora, konsekwencją powinno być pociągnięcie co niektórych osób do odpowiedzialności karnej. Zdumiewający jest dysonans między ustaleniami a konkluzją prokuratury. Aż to zadziwiające jest, być może, że i prokuratorzy nie byli w tej materii do końca niezależni. Być może. Można się tylko pewnych rzeczy domyślać.
Jest,
Ale chwała im za to, że przynajmniej fakty opisali rzetelnie.
Tych być może jest bardzo dużo, panie pośle. Ja ufam, że ufamy wszyscy, że ta prawda naprawdę będzie tutaj jasna i jawna i się o niej dowiemy. Nie będziemy musieli czekać na sąd ostateczny, prawda, tylko wcześniej to się wszystko wyjaśni. Po to też są te zespoły, po to jest praca ludzi, którzy w pocie czoła, jeszcze o tym tak do końca nie wiemy, ale myślą i pracują, żeby się tutaj jak najwięcej dowiedzieć i wyjaśnić.
Krok po kroku zbliżamy się do prawdy, ale żeby było to bardziej efektywne i żeby to było skuteczne, to jest potrzebna zmiana rządu. Nie może wyjaśnianiem sprawy mogą zajmować się ci, którzy ponoszą potencjalną chociażby odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. A dziś mamy już wiele dowodów wskazujących na to, że wiele urzędników państwowych wysokiego szczebla dopuściło się nieprawidłowości w tym zakresie, dopuściło się niedopełnienia obowiązków, bądź też nawet i przekroczenia swoich uprawnień. Ci sami ludzie nie są w stanie doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Nieraz podkreślam, to jest tak, jakby prosić złodzieja, żeby przeprowadził sobie śledztwo.
W sprawie kradzieży, prawda?
W sprawie kradzieży, oczywiście, że tak. Więc dlatego, że jeżeli obywatele tego kraju chcą wyjaśnienia prawdy, a jestem przekonany, że wielu takich jest, bo przecież widzę te postawy podczas spotkań, widzę żądania podczas manifestacji, wyświetlenia prawdy i tak dalej, więc musi tu być konsekwencja. Musi być nowy rząd, który dokona ustawień w zakresie odpowiedzialności poprzedniej ekipy. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości.
Dziękujemy bardzo za rozmowę, panie pośle. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan poseł, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, pan poseł Stanisław Piotrowicz.